Cześć, tu Marek Szymaniak, jestem dziennikarzem i reporterem. Od lat w reportażach i książkach opisuję mechanizmy rządzące rynkiem pracy, a w tym podcaście rozmawiam o wyzwaniach stojących przed pracownikami i pracodawcami. Jeśli chcecie do mnie napisać albo macie propozycję ciekawego tematu czy współpracy, to piszcie na pracowniapodcast@gmail.com. Adres e-mail oraz źródła materiałów, o których będę wspominał w tym odcinku, znajdziecie w jego opisie. Zachęcam Was też do obserwowania, oceniania i dzielenia się moim podcastem ze znajomymi i w mediach społecznościowych. Wasze oceny mogą sprawić, że treści, których teraz słuchacie, przebiją się przez algorytmy platform i dotrą do kolejnych słuchaczy. A dziś porozmawiamy o zarządzaniu. Profesor Monika Kosterel, socjolożka zarządzania i badaczka organizacji alternatywnych z Uniwersytetu Warszawskiego, zapytam o to, czy firmy muszą koncentrować się wyłącznie na zysku. A może cel ekonomiczny może być tylko środkiem do osiągania innych celów, jak choćby wzmacniania relacji międzyludzkich czy dbania o środowisko naturalne. Porozmawiamy też o tym, jakie formy zarządzania byłyby dla nas korzystne, zmieniane przez nowe technologie przyszłości. A ze mną jest już profesor Monika Kostera. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor od dekad, można powiedzieć, zajmuje się socjologią zarządzania i bada polskie i także zagraniczne organizacje alternatywne. A na początek chciałem zapytać w ogóle, czym jest zarządzanie, zanim porozmawiamy o tych różnych jego formach.
Jest wiele definicji zarządzania. W ostatnich dekadach szczególnie wiele osób z różnych dyscyplin, nie tylko z nauk o zarządzaniu, interesuje się tym zjawiskiem, ponieważ ono ma dość duże znaczenie, jak być może będziemy to poruszać w naszej rozmowie. Natomiast ja podam taką definicję, która po pierwsze pochodzi od jednego z klasyków nauk o zarządzaniu, a po drugie po prostu bardzo mi się podoba. Otóż profesor Henry Mintzberg, kanadyjski profesor, którego uważa się za jednego z takich ojców, założycieli nauk o zarządzaniu, mówi, że po prostu zarządzanie to jest branie odpowiedzialności. Branie odpowiedzialności za większy kontekst, za organizację, za struktury tej organizacji, za to, w jakim kierunku ta organizacja się rozwija. Polski profesor Krzysztof Obój dodaje jeszcze, że jest to także podejmowanie odpowiedzialności za przyszłość organizacji.
Bardzo mi się podoba to dbanie, bo tak sobie pomyślałem, że to jest także dbanie o ludzi.
Absolutnie tak, tak. Zresztą obaj profesorowie i nie tylko oni bardzo dużo o tym piszą, jak ważne jest branie odpowiedzialności za osoby, za ludzi i za zespoły, bo to nie zawsze do końca to samo znaczy. Zespół jest formą współpracy, współdziałania i nawiązywania więzi w organizacji.
Tak, ale zarządzanie ma tak naprawdę bardzo długą tradycję. Gdybyśmy też troszeczkę powiedzieli o tym, jak one wyglądały, także wyglądały, jak wyglądały w przeszłości, bo to jak wyglądają dzisiaj, za chwileczkę jeszcze panią zapytam.
Zarządzanie rzeczywiście ma długą tradycję i bardzo interesującą historię. Są także historycy i historiografowie zarządzania. Polecam pana profesora Tomasza Ochinowskiego, który bardzo dużo ciekawych rzeczy na ten temat pisze. Ale w takim dużym skrócie popularyzatorskim, no można powiedzieć, że zarządzanie ma dwa źródła. Jedno źródło jest socjologiczne i pochodzi od Maxa Webera i myśli weberowskiej o organizacjach, o ich rolach w świecie, o strukturach i prawomocności organizacji. A drugie jest bardziej konsultanckie i bardzo często się wymienia tutaj nazwisko Frederica Taylora, który był inżynierem, konsultantem i prowadził pomiary, które miały na celu efektywizację pracy, założył kierunek, który nazwał naukowym zarządzaniem. To nie było to w naszym takim naukowym sensie naukowe zarządzanie, tylko po prostu systematyzacja pewnych procedur. I ta druga szkoła rozwijała się, można powiedzieć, równolegle z tą pierwszą. Ta pierwsza była bardziej badawcza, uniwersytecka, ta druga była bardziej konsultancka. W którymś momencie zaczęły powstawać szkoły zarządzania, zaczęły powstawać wydziały uniwersyteckie, które koncentrowały się na organizacji i na zarządzaniu, i na różne sposoby te różne wątki się ze sobą przeplatały. Jednym z najciekawszych jest wątek odziedziczony jakby w spadku po jednej z założycielek współczesnego zarządzania z wczesnego XX wieku, Mary Parker Follett, która można powiedzieć, że była matką założycielką zarządzania humanistycznego, ponieważ ona jako pierwsza zwróciła uwagę na absolutnie fundamentalną rolę ludzi, więzi, zespołów, współpracy. I to wcale niekoniecznie takiej harmonijnej, bezstresowej współpracy, tylko wręcz przeciwnie, ona mówiła o tym, że na przykład konflikt może być konstruktywny, że może być bardzo ważny. Natomiast harmonia też nie jest niczym banalnym. Nasz polski uczony Karol Adamiecki pisał o też na początku XX wieku i troszeczkę później też, pisał o różnych formach harmonii, które potrafią być bardzo złożone, bardzo dynamiczne. To wcale nie chodzi o upraszczanie, wręcz przeciwnie, o to, żeby różne elementy organizacji współdziałały i współgrały ze sobą. I to jest tylko sam początek tej historii, ona jest naprawdę bardzo długa i bardzo ciekawa, również w naszym kraju.
No właśnie, jak to wyglądało w naszym kraju, czy to przed rokiem 1989, czy jeszcze wcześniej 1939?
Tak, no przede wszystkim Karol Adamiecki i szkoła myśli wokół niego, ale także ekonomiści, socjologowie, różni badacze, badaczki, już przed II wojną światową istniała taka polska szkoła w zarządzaniu. Natomiast później też bywało różnie, prawda? Bo na początku, w latach 50. zarządzanie było traktowane bardziej jako no, pewien zestaw technik. I żeby było ciekawiej i może jest to mniej oczywiste, ale to, co wówczas stosowano, było oparte w dużej mierze na właśnie na tym Frederiku Taylorze, który efektywizował zarządzanie, który starał się uprościć sprawę. No tak. Natomiast później pojawiły się bardzo ciekawe różne nurty, naprawdę interesujące, złożone, przede wszystkim polskie podejście systemowe, które... No, między innymi są to takie nazwiska obecnie również znane i zaangażowane w naukach zarządzania jak Andrzej Koźmiński, jak Krzysztof Obój, zmarły niestety jakiś czas temu Andrzej Zawiślak, to był wybitny twórca, który zresztą przez cały czas zajmował się podejściem systemowym w zarządzaniu. W takim dużym uproszczeniu podejście systemowe polega na tym, żeby nie ograniczać złożoności, bo złożoność, rozwój złożoności jest czymś pożądanym, a poza tym jest to ta dynamika organizacyjna, która jako jedyna jest w stanie się przeciwstawić entropii. Entropia polega na tym, że w naukach społecznych, w systemach społecznych, że struktury się rozpadają, że mamy do czynienia z takim no, niszczeniem różnych systemów społecznych i temu można przeciwstawić współdziałanie, czy też zarządzanie takie, które by rozwijało tę złożoność, które by było w stanie współpracować, współdziałać z coraz bardziej złożonym otoczeniem, co jest w dzisiejszych czasach obecnie, jest to super ważne i na świecie ten kierunek bardzo się rozwija. Ale mieliśmy właśnie w Polsce również bogatą myśl z tej dziedziny naukową i badania naukowe, o czym niestety nie zawsze pamiętamy. Mieliśmy też tak wspaniałych badaczy, jak zresztą z różnych opcji politycznych, jak zaraz będzie to jasne, jak profesor Witold Kierzun i profesor Tadeusz Kowalik, którzy bardziej od strony ekonomicznej z kolei interesowali się złożonością w zarządzaniu. Złożoność w zarządzaniu jest czymś naprawdę fundamentalnie ważne, czymś, czego no obecnie popularnie, powszechnie się nie docenia, w edukacji bardzo mało się o tym mówi, a szkoda, to powinno być takim wątkiem przewodnim, zwłaszcza w tych skomplikowanych czasach.
No tak, to w skomplikowanych czasach na pewno by się to, no takie podejście przydało, ale gdybyśmy spojrzeli na to, jak współcześnie, jakie z jakimi stylami zarządzania w Polsce się spotykamy, no i jakie są, jaki jest może dominujący?
W Polsce do niedawna istniały dwa nurty, z tego jeden bardzo dominujący, ale drugi również był żywy, posiadał swoją reprezentację w instytucjach nauki, nawet miał swoją własną dyscyplinę. I ten właśnie drugi, o którym mówię, ten alternatywny, nosił nazwę zarządzania humanistycznego. To zostało kilka lat temu zlikwidowane. Obecnie mamy do czynienia z bardzo dziwną, paradoksalną sytuacją, ponieważ nurt dominujący jest de facto jedynym, no, zarówno instytucjonalnie obecnym w polskiej nauce o zarządzaniu nurtem, jak też i chyba jedynym znanym szerokiej publiczności. I to jest nurt, który no, jest aż tak dominujący, że nawet nie ma nazwy. Tak to jest z dominującymi nurtami. To mówi się po prostu zarządzanie, a to nie jest zarządzanie, tylko to jest specyficzna odmiana zarządzania, którą ja bym określiła no, post-Taylorowska, czy jakaś oparta na, czy też dążąca do efektywizacji procedur i procesów zarządzania.
Mm-hmm. No jest tak dominująca, bo to jest, no nie wiem, styl zarządzania gdzieś tam raczej zaczerpnięty z zachodu, tak, z modelu anglosaskiego, z modelu liberalnego. Jak rozumiem, że no on tak mocno się u nas przyjął, że już nawet nie wiemy, że są jakieś inne.
Tak, to jest nawet zgodne z taką sentencją wypowiedzianą przez dzisiejszą brytyjską premier Margaret Thatcher: there is no alternative, nie ma alternatywy. I to jest oczywiście deklaracja ideologiczna, bo alternatywy są i co więcej, dzięki tym alternatywom jest jakaś szansa, że ludzie nie będą zachowywać się jak lemingi, takie zmierzające w jedną stronę bez refleksji, tylko no, z jakąś szansą wyboru właśnie, że tak jak pisze Henry Mintzberg, będziemy mogli wziąć odpowiedzialność za to, co robimy, a być może nawet wręcz za naszą przyszłość.
To zanim zapytam o te alternatywy, to jakby no, chciałbym zapytać, dlaczego ich powinniśmy szukać? Dlaczego ten dominujący system, no nie wiem, może nie jest idealny, jakie ma wady, jakie się z nimi też wiążą koszty dla pracowników, czy no nie wiem, dla pracodawców, jakie są te negatywne strony, bo myślę, że kiedy o nich powiemy, to zdamy sobie sprawę, że może jednak warto rozejrzeć się za czymś innym.
No przede wszystkim znajdujemy się w takiej sytuacji, która coraz częściej jest opisywana w mediach jako sytuacja zagrożenia, polikryzysu, no w zależności od tego, jakie to są media, ale nawet media liberalne ostatnimi czasy sporo uwagi temu poświęcają i są takie bardzo, bardzo pesymistycznie nastawione. Jeśli chodzi o odbiór społeczny, powszechny odbiór społeczny, to istnieje jeszcze większa świadomość, że coś nie działa, że coś jest źle i bardzo często przyjmuje to postać, ja wiem, różnych takich spiskowych teorii albo katastroficznych pomysłów na to, że nie ma już żadnej przyszłości przed ludzkością, że być może nawet kończy się no, jakby to powiedzieć, życie całej planety, tak? To jest taka ostateczna, kompletna, tragiczna katastrofa, która no właśnie przewija się na różne sposoby i z różną terminologią w różnych rozmowach, które są prowadzone. No ale mamy dwie jakby bardzo ważne, dwa bardzo ważne fakty, które mogą nas przed takim scenariuszem uchronić. Jeden jest związany z refleksyjnością, z refleksją, że możemy sobie wyobrazić jakieś inne scenariusze czy inne kierunki rozwoju, możemy sobie wyobrazić inne przyszłości i co więcej, możemy sobie wyobrazić je w sposób zdyscyplinowany. Do tego służy nauka, nauki społeczne, właśnie nauki humanistyczne również, które są tak mało doceniane ostatnimi czasy. A z drugiej strony mamy również możliwość jakiegoś praktycznego działania i tu zarządzanie jest bardzo ważne, bo zarządzanie właśnie polega na próbie rozwiązywania problemów, na próbie sterowania różnymi procesami, które nie zawsze są łatwe do sterowania. Są takie rzeczy, które są łatwe, ale są takie rzeczy, które są bardzo trudne i do których nie można stosować jednego prostego młotka, bo świat nie składa się z gwoździ.
No dobrze, bo ten argument, że no nie wiem, obecny styl zarządzania, ten dominujący, no prowadzi nas ku jakiejś katastrofie, no to się faktycznie bardzo często gdzieś pojawia. Pojawiają się różne teorie, także nie wiem, pomysły na modele gospodarcze, które miałyby nas przed tą katastrofą zbliżającą się ocalić, ale może nie trzeba właśnie aż tak głębokich zmian, tylko może trzeba właśnie spojrzeć na te alternatywy w zarządzaniu. Już pani wspomniała o zarządzaniu humanistycznym. Powiedzmy, czym to zarządzanie się, czym ten styl się charakteryzuje, jak wyglądają takie organizacje?
Jeszcze odniosę się do tego, co pan przed chwilą powiedział, bo ja akurat uważam, że musi nastąpić zmiana systemowa, że bez tego nie ma warunków zapewnionych do tego, żeby móc na tym poziomie takim operacyjnym, codziennym próbować trwale budować jakieś nowe rozwiązania. Musi być wspierający kontekst dla poszukiwania, czyli jakby w takim systemowym ujęciu nie tylko operacyjne decyzje, ale muszą być jakieś taktyki, a wokół tego jeszcze musi być wizja strategiczna, muszą istnieć strategie do tego, żeby móc coś inaczej robić. Natomiast jeśli chodzi właśnie o zarządzanie humanistyczne i tutaj podam przykład, który jest no jakby to powiedzieć na rozdrożu, to znaczy pokazuje obie ścieżki. Był taki francuski szef, humanistyczny szef, ekologicznie bardzo świadomy, nazywa się Emmanuel Fabre, który zarządzał zgodnie z zasadami, w które wierzył, właśnie zasadami ekologicznymi, zasadami humanistycznymi. Starał się jak najbardziej się dało nie zwalniać ludzi, opiekował się swoją załogą, był zresztą bardzo przez ludzi szanowany i ceniony. I on jakiś czas temu, chociaż wszystko robił dobrze, ta firma szła nawet dobrze finansowo, z zyskiem, ale ponieważ jakby marginalnie się nie broniła, ta zasada optymalizacji, która jest szkodliwą zasadą w zarządzaniu obecnie, jedną z najbardziej szkodliwych, i koncepcja, że tylko i wyłącznie korzyści dla akcjonariuszy odgrywają rolę, czyli ten shareholder value, zasada w zarządzaniu. Te dwie rzeczy razem połączone sprawiły, że to, co on robił, mimo że ze wszystkich powodów możliwych, o jakich możemy tutaj sobie rozmawiać, wyglądało to sensownie i dobrze, nie było do utrzymania. I ten człowiek został odwołany przez aktywny akcjonariat i zastąpiony kimś bardziej neoliberalnym.
Najwyraźniej te zyski, jak rozumiem, dla akcjonariuszy były, no nie wiem,
niewystarczające
zyski, dla nich, tak.
Marginalne zyski, marginalny przyrost zysków. To nawet nie chodzi o to, że coś idzie z zyskiem w obecnych czasach. Taka często taka powszechna odpowiedź, jak się rozmawia z osobami, no jakby to powiedzieć, niezaznajomionymi z technikami zarządzania współczesnego, to często się słyszy, no tak, ale przecież firma musi iść z zyskiem. Owszem, organizacja typu ekonomicznego powinna na siebie zarabiać i to mówią różne szkoły, również i zarządzanie humanistyczne, ale to nie jest jedyne kryterium, to po pierwsze, a po drugie nie musi zarabiać maksymalnie dużo, nie ten taki wzrost na siłę, ponieważ on jest po prostu szkodliwy, on jest wyniszczający i dla załogi, i dla organizacji, i dla jej zasobów, a przede wszystkim dla środowiska.
Już pewnie słyszę to zgrzytanie zębów, że no jak to, nie jest zysk ekonomiczny, nie jest jedynym tutaj celem.
Tak, no właśnie nie jest jedynym celem. W zarządzaniu humanistycznym, które opiera się na takich bardziej oświeceniowych zasadach, nawet kantowskich po prostu, zysk czy też no, ekonomiczne cele nie mogą być pierwszorzędne, ponieważ na przykład właśnie no, humanistyczne, czyli człowiek nie może nigdy być środkiem do osiągnięcia jakiegoś innego celu. Człowiekowi należy się szacunek godny istoty ludzkiej. I w związku z tym należy podporządkować inne działania osiągnięciu tego celu, jakim jest szacunek dla istoty ludzkiej. Oczywiście to nie jest jedyna szkoła alternatywna zarządzania. Są również oczywiście szkoły ekologiczne, gdzie mamy życie całej planety na uwadze, ponieważ planeta jest żywym ekosystemem i również należy, nie można tego traktować jako środek do celu albo coś, co jest, nie wiem, za darmo, w związku z tym można to zużyć i w dowolny sposób. Powinno być traktowane używanie zasobów naturalnych, powinno być traktowane bardzo rygorystycznie, nie powinno być możliwe nadużywanie tych zasobów zgodnie z tym podejściem do zarządzania. Także zysk ekonomiczny może być traktowany jako środek do osiągania różnych innych ważnych celów.
Tylko jeszcze tak w kontrze powiem, no bo pewnie ta myśl się u wielu pojawi, że no jak nie będzie zysku, no to przecież ta organizacja przestanie istnieć.
No właśnie, więc dlatego wiele organizacji, nie wszystkie na przykład organizacje dobra wspólnego nie osiągają zysku z definicji, bo nie na tym polega ich działalność, ale organizacje typu ekonomicznego no, powinny na siebie zarobić, po prostu. Powinny na siebie zarobić i na wszystkie koszty, w tym społeczne, ekologiczne, które generują. Nie powinny pasożytować na otoczeniu, to jest jasne. Nie tylko w sposób ekonomiczny, ale również i w sposób ekologiczny, czyli na przykład, nie wiem, zużywając więcej zasobów niż potrafią odbudować, czy też prowadząc do takiego wyniszczenia załogi, zmęczenia, że ludzie muszą się leczyć potem, albo chorują, albo i muszą używać, no jakby no nawet z takiego czysto ekonomicznego punktu widzenia, muszą używać wspólnych społecznych zasobów do tego, żeby odzyskać zdrowie, dlatego, bo pracują w nieergonomicznych, na przykład psychicznie, społecznie, ale też i fizycznie warunkach.
No brzmi coś jak codzienność wielu pracowników, także w naszym kraju. Ileż razy gdzieś słyszałem, że nie, czy na zakładach produkcyjnych ludzie muszą aż nie wyrabiając, muszą chociażby brać środki przeciwbólowe, żeby gdzieś tam dotrwać do końca zmiany. No więc domyślam się, że to nie jest ten model organizacji, o którym pani mówi, humanistyczny. Czy są jeszcze jakieś inne style zarządzania? No, mniej znane, ale no odbiegające od tego dominującego.
No jest całe zarządzanie i całe ujęcie systemowe, o którym wspominałam wcześniej, które bardzo się dynamicznie rozwija, gdzie właśnie jedną z takich naczelnych zasad jest tak zwana zasada Ashbiego, że system, podsystem zarządzający powinien być co najmniej tak złożony, jak organizacja, którym zarządza. W związku z czym zarządzanie scentralizowane w wielu przypadkach jest niestosowne, a bywają i takie przypadki, takie jak służba zdrowia, uniwersytet, gdzie jest szkodliwe, gdzie powinno być bardziej demokratyczne, złożone, uwzględniające różne elementy, różne części składowe, aspekty organizacji, ale i otoczenia, które są ważne, żeby również wziąć je pod uwagę. I w tym kontekście na przykład pojawia się wątek, o którym bardzo rzadko się słyszy gdziekolwiek u nas w przestrzeni publicznej, mianowicie po prostu problematyzacja wzrostu. Wzrost za wszelką cenę, Dlaczego? Jaki? Ale nawet nie o to chodzi, nie o sam wzrost, bo czasami pojawia się hasło de-wzrost jako taka radykalna kontra dla tego pomysłu. I właściwie można powiedzieć, że mamy w mediach dyskusję trwającą od kilku lat między zwolennikami wzrostu, no bo musi być wzrost, to są tak zwani ekonomiści, i de-wzrostu, czasami też się zdarzają ekonomiści zajmujący te pozycje, że właśnie musimy zredukować, de-wzrost zmniejszyć i tak dalej. Tymczasem pytanie, jakie należy sobie zadać i też z punktu widzenia zarządzania jest takie, jaki wzrost? Wzrost czego? Co więcej, po co wzrost? Na przykład francuski filozof Bernard Stiegler pisał o wzroście jakościowym. To znaczy zamiast coraz więcej produktów, tak, coraz więcej zysków, statystyki, które idą w górę, wzrost jakościowy, wzrost jakości życia na przykład, wzrost jakości zadowolenia z pracy. No, jest całe mnóstwo różnych kryteriów, które można przyjąć i które też są wzrostem, tylko że w innym ujęciu.
Tak myślę sobie, że, bo wiem, że w tych organizacjach na przykład relacje międzyludzkie są tak, przyjaźń, jakieś takie dobre kontakty są szczególnie ważne. Może to powinien być jeden z głównych czynników, dla których, czy celi, które mają te organizacje.
Tak, tak. Właśnie te organizacje, które badałam przez kilka lat, organizacje alternatywne, które osiągały w zadowalającym stopniu cele ekonomiczne, znaczy one były w stanie zarobić same na siebie, miewały jakieś inne wiodące cele, między innymi właśnie rozwój relacji międzyludzkich, wzrost zadowolenia z pracy, ale wzrost jakości, co jest czymś, co ta organizacja tworzy dla otoczenia, dla klientów. Robimy coraz lepsze rzeczy, dajemy coraz lepsze usługi. Dlatego, bo potrafimy coraz lepiej współpracować ze sobą, ale też i pracownicy rozwijają swoje umiejętności w trakcie pracy. Na przykład taki element jak szkolenia bardzo często tam występowały. A jak już szkolenia, to tak jak w takim, powiedziałabym, bardzo klasycznym ujęciu, jak kiedy studiowałam zarządzanie po raz pierwszy w Szwecji w latach 80., to bardzo dużo mówiło się o tym, że no właśnie kluczowe jest szkolenie załogi, szkolenie pracowników w różnych zresztą aspektach i ujęciach, nie tylko techniczne umiejętności, ale też i umiejętności rozwiązywania problemów, czy nawet jeśli coś ich po prostu interesuje, historia sztuki, to czemu nie, bo może się to przyda też do jakichś ważnych aspektów pracy, więc o tym bardzo dużo się mówiło, ale no ponieważ to jest inwestycja, przynajmniej tak mówiono mi na studiach, jest to inwestycja, to jest drogie, to dużo kosztuje, więc potem trzeba zrobić wszystko, co tylko się da, żeby tych pracowników zatrzymać w firmie. Żeby jakby rotacja personelu w takim ujęciu jest czymś nie tylko negatywnym, ale jest i no szkodliwym po prostu.
Przy takich inwestycjach to brzmi jak no bardzo duża także strata po prostu finansowa. A ja zastanawiam się, czy, no bo tak rozmawiamy trochę teoretycznie, czy pani może podać, co to są za organizacje, jakieś takie przykłady? Najlepiej, jeżeli byłyby z Polski jakaś taka firma czy organizacja, która działa w ten sposób.
Tak, w Polsce obecnie nawet mamy takie organizacje. One są w ogóle na świecie zazwyczaj bardzo małe, co nie znaczy, że jest niemożliwe, że kiedyś w przyszłości będą one duże i będą działały na jakąś szeroką skalę. Ale właśnie to jest kwestia tej zmiany kontekstu. Bez zmiany kontekstu organizacje alternatywne mogą sobie być niezwykle sprawne pod każdym względem, ale będą małe, bo one działają wbrew systemowi, wbrew kontekstowi. Nikt im nie pomaga, nikt ich nie wspiera. Nie mają instytucji, które by propagowały ich istnienie. Co więcej, większość ludzi nie ma pojęcia o ich istnieniu. Ponieważ to były badania etnograficzne, mnie obowiązuje absolutna zasada anonimowości, więc nie mogę podać nazw. Ale mogę powiedzieć mniej więcej, jakie to są organizacje. Na przykład spółdzielnie, spółdzielcze sklepy zajmujące się pośrednictwem i sprzedażą no, produktów rolnych, czyli sklepy spożywcze po prostu. I to jest organizacja, która no, odnosi bardzo duży sukces, nawet w takich tradycyjnych, ekonomicznych kategoriach. Ma liczne przedstawicielstwa teraz swoje jakieś, właściwie to się zrobiła taka mikrosieć nawet jak na te organizacje. Było też przedszkole, które było właściwie to nawet półpubliczne, półspółdzielcze i działało na tej zasadzie. To nie, jakby własność tutaj jest bardzo ważna, o czym też Mintzberg mówi, że nie można stracić kontroli nad własnością, bo utrata kontroli nad własnością sprawia, że traci się kontrolę nad zarządzaniem, czyli akcjonariat nie jest, zdecydowanie nie jest sprzyjającą formą, ale
tak, to ten przykład, o którym pani wspomniała wcześniej, tak, że akcjonariat zmienił no, zarządcę, ponieważ no, nie odpowiadały mu chociażby osiągane zyski.
Tak jest, więc no tak, spółdzielnia, firma rodzinna też miałam wśród moich, w tym moim terenie badawczym, firmy rodzinne, które w ten sposób działały z okrągłym stołem dla pracowników, gdzie wszystkie decyzje podejmowane były w oparciu o jakieś dyskusje z pracownikami. No ale jednak spółdzielnie, tak, jednak spółdzielnia to jest ta forma, która najbardziej sprzyja takiemu zarządzaniu, z tym, że polski kontekst nie wspiera spółdzielczości takiej, no jakby sensu stricte spółdzielczości, demokratycznej spółdzielczości, gdzie również i własność jest w pełni demokratyczna, więc bardzo ciężko jest nawigować, bardzo.
Mówi pani, że nie wspiera. No właśnie, dlaczego jakoś tak, nie wiem, źle nam się ta spółdzielczość kojarzy?
Ponieważ wydaje mi się, że są dwa powody. Jeden jest taki, że bardzo mało się o tym mówi w przestrzeni publicznej. Mało jest takich historii sukcesów, które by przemawiały do ludzi, to znaczy mało propagowanych. Ludzie nie wiedzą po prostu o tym. I, no i to jest rola komunikacji społecznej. Tutaj mamy pewien problem, który no jest do nadrobienia. Znaczy wystarczy, żeby w mediach się częściej pojawiały jakieś takie opowieści, bo są przykłady przecież. A drugi problem, i to pochodzi z mojego terenu badawczego, to są sami spółdzielcy, którzy tak mówią. Czasy PRL-u sprawiły, że spółdzielczość no jakby nie jest, nie ma dobrej prasy, nie ma dobrej opinii, ponieważ no tak jak obecny system ma tendencję przerabiać wszystko na swoje, tak i tamten też miał taką tendencję i większość spółdzielni była silnie centralizowana, no co jest absurdem, to jest wbrew tej formie organizacyjnej. Nie powinnaś tego robić. I rzeczy, które miały w nazwie spółdzielnia i do tej pory są takie konstrukty, były zarządzane bardzo hierarchicznie, bardzo odgórnie i właściwie to niewiele się różniły od tych innych przedsiębiorstw, więc no, jakby to samo w sobie nie musi koniecznie dawać złego, no jakby takiego złego wizerunku, ale przypuszczam, że jest jeszcze to i też mówili mi to ci moi spółdzielcy w terenie badawczym, że nadal jest jakaś taka, jakby to powiedzieć, jakby to ładnie powiedzieć, jakiś taki spółdzielczy romans wśród ludzi, że oczekują czegoś dobrego. Jeśli to ma być spółdzielnia, to powinno być demokratyczne, powinno być no właśnie współdziałaniem, bo stąd się wywodzi ta nazwa. I jeśli nie jest, to odrzucamy to. To od razu kojarzy nam się to negatywnie i chyba słusznie.
Myślę, że no większość czy tych słuchaczy naszej rozmowy, nie, spółdzielnie to może kojarzyć ze spółdzielnią mieszkaniową, w której nie wiem, mieszka albo nie wiem, gdzieś pomieszkiwała, w których zasobach pomieszkiwała, o tak. I też bardzo często, nawet jeżeli ktoś należy do takiej spółdzielni, no to no nie uczestniczy w tych, nie wiem, tym zabieraniu głosu, więc może my tego wcale nie potrzebujemy.
No właśnie o to chodzi. Z czym nam to się kojarzy i jak ktoś słyszy to słowo, to tak jest, tak jak pan mówi. Z tym, że jest dokładnie odwrotnie. My tego potrzebujemy, tylko że jeśli wiemy, że ten twór, z którym mamy do czynienia, działa na innych zasadach, to no po prostu nie przymierzamy się do tego, żeby zawrócić Wisłę kijem. Mhm. No bo nie da się zawrócić Wisły kijem. Jeśli widzimy, że te twory wszędzie i zawsze działają w ten sposób, w taki betonowy sposób, to no ich nie staramy się być Don Kichotami, tylko się wycofujemy. I dlatego też bardzo często w polskich tworach demokratycznych, spółdzielczych używa się troszeczkę innej nazwy, tak żeby właśnie przyciągnąć ludzi do tej nazwy, na przykład kooperatywa albo spółdzielnia socjalna, coś co od razu sugeruję, że spółdzielnia socjalna to jest tak naprawdę masło maślane, prawda? Ale to sugeruje, że to jest coś troszeczkę innego, że to nie jest betonowy moloch, tylko może to jest naprawdę socjalne. Mm-hmm. Więc to jest jakieś wyjście, żeby dodawać jakieś wyjaśnienie, a w końcu przejąć z powrotem tę nazwę, która jest bardzo dobra. Mm-hmm.
Tak, to jest jakby jedna droga odczarowania może tej nazwy w ten sposób, a jeszcze zastanawiam się, jak tutaj instytucje państwowe mogą jakoś w jakiś sposób wesprzeć ten typ organizacji.
No właśnie, to jest kluczowe, to jest bardzo ważne i tu decydującą rolę odgrywa ustawodawstwo. Musi być prawo, muszą być warunki, które zapewniają co najmniej równe traktowanie różnym formom organizacyjnym i to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest w ogóle samo prawo pracy. Jak jest skonstruowane prawo pracy i komu sprzyja prawo pracy? Czy na przykład no, organizacje, które dbają o pracowników, no, będą w tym kontekście pasować, czy też wręcz przeciwnie. No, bardzo często niestety od szefów, z którymi rozmawiam obecnie, słyszę taką wersję, to jest naprawdę katastrofalne, powiem szczerze, że no mówią, że oni sami i znają wiele osób, które chciałoby zarządzać inaczej, zarządzać lepiej, bardziej dbać o ludzi, ale nie jest to możliwe, to nie da się. Ten, kto to robi, okazuje się być frajerem i natychmiast wypada z gry. I no po prostu trzeba starać się mocno trzymać, żeby nie wypaść z tej szalonej karuzeli.
Mm-hmm. Teraz przechodząc, chciałbym przejść troszeczkę do przyszłości, zastanowić się nad tym, jak to zarządzanie organizacjami będzie właśnie w przyszłości wyglądało, jakie, nie wiem, może w przyszłości będą popularne nurty. Wiem, że to ciężko przewidzieć, ale no, też w tym kontekście pytam zmian technologicznych, a wiem, że chociażby nurt anarchistyczny, no te tematy nowych technologii, takiej demokratycznej kontroli pracy podejmuje.
Tak, to prawda jest. Z tym, że tutaj znowu powinniśmy wziąć pod uwagę neoliberalny kontekst, mhm. który mówi nam, że nie ma alternatywy i to nie jest prawdą, natomiast jest to tak silną ideologią i tak silną deklaracją strategiczną, że nie ma być żadnej alternatywy, żadna alternatywa nie może istnieć. W związku z tym, w tym kontekście istnieje zjawisko, które jest no, zatrważające dla osób, które zajmują się refleksją społeczną, bardzo często no, powoduje po prostu pesymizm i nawet zdarza się, że jakąś taką rezygnację. Mianowicie nurt, który jakby podszywa się pod przepowiadanie przyszłości, a tak naprawdę jest czymś w rodzaju takiego surfingu na entropii, na falach entropii, takim silnym dryfem. To znaczy różne osoby, różne postaci mówią: zarządzanie przyszłości, organizacje przyszłości, technologia przyszłości. I tutaj prezentują nam scenariusz, który jest mroczny, który który sprawia, że no jakby odechciewa się w ogóle rozmawiać o tej przyszłości, mhm. gdzie głoszą, że tak musi być, że do tego trzeba się dostosować, że właśnie tylko to jest prawdą i taką no, dorosłą prawdą, a wszyscy, którzy z tym dyskutują, albo się nie dostosują i wypadną z gry, albo są niedojrzali, albo nie powinni po prostu zabierać głosu i tak dalej, i tak dalej. Więc osoby, które próbują sformułować jak najbardziej mroczną przepowiednię i na fali tej najbardziej mrocznej przepowiedni, no nie mówią tego bezinteresownie, prawda? Tylko na fali tej mrocznej przepowiedni, no jakby powiedzieć, zgromadzą zasoby, gromadzą dynamikę, która wiedzie ich do awansu, do większej władzy, do większych zarobków. Realizują w ten sposób swoje cele, ogłaszając, że teraz no, po prostu wszystko będą robić roboty i sztuczna inteligencja. No oczywiście pytanie jest, zawsze trzeba w naukach społecznych domyśleć do końca takie kwestie. No i co dalej? A co z ludźmi? Co oni zamierzają zrobić z ludźmi? Zamierzają ich wysłać w kosmos wszystkich i wypuścić gdzieś w przestrzeni, w próżni, czy co? Mhm. Więc a co z planetą w tej sytuacji? I tak dalej. Znaczy jest takich kilka bardzo podstawowych pytań, które się pojawiają i które trzeba zadać. Bo to te pytania są ważne, a nie deklaracje tych postaci. No więc to jest przede wszystkim taki punkt wyjścia. Natomiast jaka będzie przyszłość tak naprawdę, jeśli mam być całkowicie odpowiedzialna za to, co mówię? Nie mam pojęcia, nie wiem. Tym bardziej, że uważam, że zgadzam się na przykład z Zygmuntem Baumanem i z innymi osobami, które o tym pisały. Jesteśmy w sytuacji takiego systemowego interregnum, to znaczy system, który bardzo dobrze działał poprzednio, nawet jeśli możemy go lubić, nie lubić, ale on działał, przestał działać, natomiast nie ma jeszcze nowego systemu, który by działał. Jesteśmy w takim zawieszeniu. Rzeczy nie działają, w związku z tym też częściej się widzi socjopatyczne działanie na siłę, bo to sprawia wrażenie, jakby było działaniem skutecznym. Podczas kiedy właśnie takie działanie jest jeszcze bardziej, generuje entropię, jest jeszcze bardziej szkodliwe, bo rozkłada resztki tych struktur i sprawia, że ten system, który wcześniej działał, tym bardziej nie działa. Jakby to jest takie naprawdę bardzo intensywne, mocne, szkodliwe, błędne koło. I przewidywać przyszłość tej sytuacji się nie da, ale co można robić? Można układać różne scenariusze właśnie alternatywne, proponować różne rzeczy na różnym poziomie, na poziomie zarządzania, na poziomie systemów społecznych, ekonomicznych i tak dalej. Formułować jakieś wizje, które mogą przydać się wtedy, kiedy ten nowy system zacznie się krystalizować, kiedy zaczną się generować rzeczywiście jakieś takie struktury, jakieś instytucje, które w końcu zmienią się, staną się tym systemem przyszłości. No i oczywiście, że tutaj technologie nam się bardzo przydadzą, bardzo.
Zastanawiam się, no właśnie, w jakim scenariuszu te ważne pytania, o których pani powiedziała, gdzieś zaczną się pojawiać i odpowiedzi na nie, no bo to jakby od odpowiedzi na nie no, zależy los i pracowników, ale no też tych osób, które zarządzają, bo ich praca też się no bardzo mocno zmienia.
No właśnie, i tutaj może zacytuję kawałek pięknego wierszyka o wróbelku. Kochajcie wróbelka dziewczęta, kochajcie do jasnej cholery. Tak samo można powiedzieć, kochajcie naukowców społecznych i humanistycznych, podatnicy. No kochajcie nas, bo my naprawdę jesteśmy potrzebni. I my możemy się zająć właśnie dokładnie tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli układaniem tych różnych scenariuszy, które potem zamiast mówić, że nie ma alternatywy, to możemy je zaprezentować. To są różne alternatywy. I teraz politycznie, demokratycznie wybierzmy którąś z nich i starajmy się ją wdrożyć w życie. Oczywiście w momencie, kiedy również w międzynarodowych układach zaczną rzeczy, że tak się wyrażę, trybić, czyli kiedy to będzie skuteczne, kiedy to nie będzie działanie wbrew na siłę, tylko będzie jakaś konstruktywna dynamika, która pomoże nam różne rzeczy systemowo rozwiązać. I mam nadzieję, że właśnie podatnicy docenią naszą rolę.
To może inaczej jeszcze zapytam na koniec. Gdyby to od pani zależało, to jaki, nie wiem, taki model tego zarządzania byłby na przyszłość dla nas wszystkich najlepszy?
No ja osobiście bardzo bym sobie życzyła demokratyczny socjalizm z dużym udziałem spółdzielczości na różnych poziomach, ale z gospodarką mieszaną jednak, żeby też były firmy rodzinne, bo chociażby nawet w tych moich badaniach takie firmy rodzinne były i one odgrywały bardzo pozytywną rolę, żeby było rzemiosłem koniecznie, żeby było rolnictwo indywidualne, ale nie wielkie takie przemysłowe, tylko właśnie takie, które jest bardziej odpowiedzialne, jakiś kontakt między człowiekiem a ziemią jest niezbędny do tego, żeby to było ekologiczne. Powinno to być wspierane przez silne instytucje państwowe, dlatego nie jestem anarchosocjalistką, chociaż uważam, że wiele spośród anarchistycznych teorii zarządzania może się przydać w takim moim wymarzonym systemie, tylko że na niższym poziomie, nie na poziomie państwa, tylko na poziomie, powiedzmy, do regionu włącznie, większa demokracja. Może być przecież demokracja uczestnicząca, mamy do tego technologię, mamy internet, mamy sztuczną inteligencję, która pomoże nam różne rzeczy znajdować i tłumaczyć, podejmować decyzje polityczne na poziomie właśnie nawet do regionu włącznie przecież. Z większym udziałem demokracji bezpośredniej. To oczywiście wszystko będzie wymagało szkolenia, edukacji. Rola edukacji zdecydowanie wzrośnie też na różnych poziomach. I zarządzanie, no cóż, humanistyczne bym proponowała, ale też i ekologiczne, zielone, bo musimy mieć na uwadze dobro planety, więc nie tylko koncentrować się na sobie, chociaż to jest na pewno wartość, człowiek na pewno jest wartością samą w sobie i samą dla siebie, ale trzeba brać pod uwagę również szerszy kontekst żywej planety, więc czuwające nad tym instytucje międzynarodowe są absolutnie niezbędne. Inaczej jest za duże ryzyko, że konkurencja przejmie jednak ster w którymś momencie i zapomnimy o tym, że wszyscy siedzimy na jednej łodzi.
No cóż, ja też dołączam się do tej wizji. Mam nadzieję, że uda się ją zrealizować dla nas, dla naszych dzieci, dla przyszłości całej planety, tak jak pani mówi. Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
To był 7 odcinek 2. sezonu podcastu Pracownia. Jeśli wam się podobało, to obserwujcie mój podcast, oceniajcie i dzielcie się nim ze znajomymi. Starsze odcinki możecie znaleźć w największych serwisach streamingowych, a na kolejne już teraz was zapraszam. Do usłyszenia.